Dzień dobry, witajcie w następnym dekompresorze, tym razem w troszeczkę przebudowanym studio. Zapraszamy Was na coś troszkę innego niż do tej pory. Do tej pory mówiliśmy o sprawach stricte informatycznych, o rzeczach związanych z komputerami, wyłącznie z tymi komputerami. A dzisiaj wyjdziemy troszkę poza ten nawias i spróbujemy porozmawiać o tym, jak prawo wpływa na naszą codzienność jako informatyków, jako właścicieli sklepów internetowych. Zaczynamy tym samym cykl programów poświęconych tematyce prawniczo-informatycznej, tak to nazwijmy. Programów, które będą miały na celu pomóc Wam w takim codziennym życiu, w codziennym prowadzeniu swoich biznesów. Będziemy się opierać w tym cyklu na tym, co dostaniemy od Was, czyli na pytaniach, które padną po tym pierwszym odcinku. Dzisiaj startujemy z, zaraz powiem z jakim tematem, ale dalej będziemy chcieli przede wszystkim bazować na tym, co Wy do nas wyślecie, jakie macie problemy i gdzie chcielibyście, żebyśmy Wam pomogli. A teraz już nie przeciągając, wystartujemy ten odcinek i przywitamy naszego gościa i następną osobę w rodzinie dekompresora.
Dekompresor. Decompressor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dzień dobry Państwu, Grzegorz Szczekaj z tej strony. Od razu chciałbym stwierdzić, że bardzo dobry punkt wyjścia tu Wojtek zarysował, to znaczy kwestie prawne technologii informatycznej. Rozwój techniki informatycznej i technologii komputerowej jest szybszy, gwałtowniejszy niż zmiany w prawie. Dzisiaj będziemy chcieli omówić, przybliżyć, oswoić tematykę klauzul niedozwolonych, czasami w prasie nazywanych klauzulami abuzywnymi, aczkolwiek jest to pojęcie niezbyt chętnie akceptowane przez prawników.
Wiesz co, przerwę się na chwilkę, bo zanim dojdziemy do meritum sprawy, do meritum dzisiejszego odcinka, myślę, że fajnie by było po prostu powiedzieć, skąd się wziąłeś. Pochodzisz z firmy, ta firma świadczy usługi, spotkaliśmy się na jednym z takich, no powiedzmy, imprez, tak? Nazwijmy to tak. Po imieniu. Okazało się, że mamy ze sobą wiele wspólnego, wiele tematów, tak samo nas fajnie jara, a przy okazji bardzo mocno jesteście wkręceni w kwestie prawne. Mhm. I pomyśleliśmy, że wspólnie zrobimy taki cykl, my Wam pomożemy, Wy dowiecie się czegoś ciekawego od nas, a dodatkowo będziemy mogli rozszerzyć to, co oferujemy Wam w ramach tego presora. Także powiedz może, bo Wy bardzo niedawno wystartowaliście, tak?
Tak.
Jak się w ogóle nazywacie?
Nazywamy się Biuro Opieki Prawnej. W internecie funkcjonujemy pod adresem kioskprawny.pl. Naszym celem jest świadczenie usług na styku prawo szeroko rozumiane, świadczone przez radców prawnych, adwokatów, egzekwowane przez sądy. Od kilku tygodni mamy własną firmę, która świadczy usługi prawnicze w bardzo podstawowym charakterze. Tak, głównie sklepy internetowe i jeżeli się oczywiście pojawią także różnego rodzaju firmy usługodawcze, które będą chciały świadczyć usługi za pośrednictwem internetu. Dlatego, że mówimy to o usługach świadczonych drogą elektroniczną.
Okazało się, że bardzo wiele rzeczy kojarzymy tak z dnia codziennego, z tego, co dociera do nas gdzieś tam w jakichś przekazach medialnych. O tym, co jest najciekawsze, zaraz powiemy, bo zdarzają się takie rzeczy, które potem przez kilka tygodni gdzieś tam się pojawiają może nie w nagłówkach prasowych, ale na pewno w doniesieniach z serwisów informacyjnych takich, które czytamy na co dzień. Ale zacznijmy może od tego, że wasza firma jest bardzo młoda, prawda? A zapotrzebowanie na rynku jest już od chyba dłuższego czasu na takie usługi. Dlaczego dopiero teraz?
Pomysł na firmę urodził się 2 lata temu, też w lutym, tylko że akurat w Tajlandii. Natomiast dojrzewał przez 2 lata ze względu na brak jakby sprzyjających okoliczności. One pojawiły się ostatnio i stwierdziliśmy, że jeżeli nie teraz, to być może już nigdy. W związku z tym założyliśmy firmę i wystartowaliśmy z ofertą. Mamy już nawet paru klientów, w związku z tym widzimy, że zapotrzebowanie jest. Zgadza się, że rynek wydaje się być nasycony tego typu usługami, ale powiem szczerze, że jak przeglądaliśmy ofertę konkurencji, to nie była ona jakoś szczególnie liczna. Doszliśmy w ten sposób do wniosku, że dla nas też jest miejsce. Daliśmy sobie pewien okres czasu do zweryfikowania tego poglądu, a z naszej rozmowy zrozumiałem w czasie tej imprezy, że jednak może być sporo osób zainteresowanych, jeżeli nie...
Praktycznymi poradami.
Tak, praktycznymi poradami, to przynajmniej może takimi kwestiami edukacyjnymi, przybliżającymi pewne problemy, które nie są oczywiste, a czasami nawet nie są w ogóle w polu widzenia osób, które zajmują się handlem elektronicznym, prowadzeniem sklepów internetowych. Uważam, że wpasujemy się w to tym bardziej, że tradycyjny prawnik, rozumiany jako radca, prawny adwokat, rzadko zajmuje się problematyką na styku prawa i nowych nowoczesnych technologii.
Jeżeli się już zajmuje, to są już naprawdę bardzo poważne tematy, tak? Dla takich ludzi, którzy rozpoczynają na przykład swoją przygodę, nazwijmy to na początku przygodą, z handlem elektronicznym, a wystarczy wejść sobie na Oferię czy na kilka innych takich serwisów, gdzie się da ogłoszenie o potrzebie, znaczy pokrótce, każdy wie, co to jest Oferia, prawda? Wrzucamy tam ogłoszenie, że chcemy uruchomić jakąś stronę internetową czy cokolwiek innego. Ja akurat taką częścią się tam czasem interesuję, te całości, i bardzo łatwo jest zauważyć, że przynajmniej już od 3-4 lat połowa praktycznie zgłoszeń ludzi, którzy by chcieli coś uruchamiać, to są sklepy internetowe. Stron internetowych jest o wiele mniej niż... Sklep internetowy to jest oczywiście też strona internetowa, ale tych stron będących sklepami teraz jest mniej więcej połowa. I nie ma praktycznie na rynku usług, które by pomogły na przykład napisać regulamin, prawda? Trzeba to sobie robić samodzielnie, przedrzeć się przez cały gąszcz przepisów.
Znaczy, dużo firm otwierających sklepy internetowe pisze regulaminy strony internetowej swojej w ten sposób, że najczęściej pożycza sobie czyjś regulamin. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ pożycza sobie także specyficzne zapisy charakterystyczne dla tego sklepu internetowego, niekoniecznie odpowiadające ich profilowi działalności. Co do firm świadczących usługi, są takie firmy. Oferują sprawdzanie regulaminów internetowych, pisanie regulaminów internetowych. Są też kancelarie, które ogłaszają się, że przeprowadzą audyt specjalistyczny takiego regulaminu. Natomiast nie są one popularne. W związku z tym jest duży brak wiedzy, jeżeli chodzi o dostępność tej usługi. Być może brakuje marketingu, być może brakuje jakichś przykładów, które by zapadały w pamięć. Natomiast jest istotne zagrożenie, mianowicie są tak zwani łowcy klauzul niedozwolonych.
No to o tym właśnie mówiłem. Generalna praktyka chyba jest taka, że najpierw osoby próbujące coś robić w internecie piszą sobie regulamin, czy różne inne teksty typu prawnego, tak?
Tak.
Same, a dopiero jak pojawi się jakiś problem, sięgają po pomoc. Tak. I wy chcecie odwrócić ten trend, tak? Żeby najpierw zgłosić się do profesjonalisty, uniknąć dzięki temu dużej ilości problemów w przyszłości, zapewnić sobie ten przysłowiowy dobry sen.
Znaczy, my chcemy współpracować z takimi podmiotami, które dla przyszłych sprzedawców internetowych tworzą sklepy internetowe na zamówienie, żeby ci klienci tych firm od razu razem z zaprojektowaną stroną, z zaprojektowanym sklepem, pełną funkcjonalnością dostawali też oprzyrządowanie prawne w postaci polityki prywatności, regulaminu strony, polityki cookies.
No właśnie, takie ciekawostki typu polityka cookies, którą wszyscy kopiują sobie od innych, no to jest jedno z takich właśnie miejsc, gdzie można sobie zrobić krzywdę. Ale dzisiaj mamy inny temat wybrany. Dzisiaj wybraliśmy temat klauzul niedozwolonych, tak to się nazywa?
Klauzule niedozwolone, tak. W polskim prawie pojawiły się około roku 2000 w kodeksie cywilnym i były właśnie przejawem próby nadążenia prawa za rozwojem technologicznym. bo zaczęły bujnie rozwijać się sklepy internetowe, strony internetowe, a jednocześnie pojawiły się zagrożenia związane z nierzetelnymi sprzedawcami, którzy zaczęli oszukiwać, próbując w łatwy sposób zarobić na konsumentach. Mhm.
Czy to jest generalnie ruch w kierunku ochrony praw konsumenta, tak?
Tak, tak. Tak. Wszelkie zmiany prawne związane z klauzulami niedozwolonymi służą w pierwszej mierze ochronie obrotu gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, czyli zwykłym klientem, obywatelem, który chce kupić komputer przez internet, kosmetyki, książkę. Mhm.
Popraw mnie, jeżeli się mylę. Czy to nie jest tak, że jeżeli przygotowując taki regulamin na przykład sklepu internetowego czy jakieś usługi w internecie oferowanej, umieszczę tam rzeczy, które nie są zgodne z prawem obowiązującym na danym terytorium, tak? Bo to też wszystko jest w jakiś sposób ograniczone do miejsca, gdzie ta usługa na przykład jest świadczona, tak? Będzie obowiązywało prawo z danego konkretnego miejsca, tak? Znaczy, jeżeli operator amerykański, czy na przykład z Unii Europejskiej, może tu będzie trochę inaczej, ale generalnie spoza Polski oferuje usługi w Polsce, to musi opierać się o regulacje prawne polskie.
Tak, co do zasady mamy lokalizację prawa w obrębie każdego państwa. Oprócz oczywiście prawa polskiego obowiązującego na terytorium Polski, mamy też prawodawstwo unijne, które przenosimy albo poprzez implementację, albo wprost stosujemy na terytorium Polski.
I teraz umieszczając w takim regulaminie rzeczy, które wyssałem, tak nazwijmy to, z palca, tak? Bo mi wygodniej, bo na przykład zakładam, że nie ja będę płacił za wysyłkę towarów, bo nie chciałbym zwrotów i tak dalej, bo wymagam opakowania na przykład oryginalnego. Czy to przypadkiem nie jest tak, że te wszystkie zapisy można sobie z takiego regulaminu skreślić po prostu długopisem i przestać na nie patrzeć?
Znaczy powiem tak, są już firmy, które właśnie wymyśliły taki model działania, który polega na tym, że kto inny wystawia do sprzedaży towar, kto inny wysyła ten towar do klienta, a kto inny przyjmuje płatność. Mhm. I wówczas, jeżeli towar, który klient dostaje, jest niepełnowartościowy, nie taki, jak klient zamówił, pojawia się problem, kto ma odpowiadać. Mhm. Jak na razie prokuratura i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również powiatowi rzecznicy ochrony konsumentów radzą sobie z takimi sytuacjami i bez problemu identyfikują podmioty odpowiedzialne. Dlatego, że podmiot, który wystawia i zawiera taką transakcję, odpowiada. To, że kto inny dostarcza, to, że kto inny przyjmuje płatność, nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Ale widać próby po stronie przedsiębiorców takiego stworzenia mechanizmu, który zdjąłby z nich odpowiedzialność, a jednocześnie umożliwił oszustwo.
Mhm. To w też handlu takim jakby stacjonarnym, tak nazwijmy tę sprawę. Też pojawiają się takie dziwne zapisy w różnych miejscach, a to gdzieś tam jakaś wywieszka, zwrotów nie przyjmujemy, a to coś tam, tylko że w zwykłym sklepie mamy dużo łatwiejszą drogę do dochodzenia swoich praw, tak? Bo mamy kogoś, z kim możemy porozmawiać, możemy wezwać kierownika, pójść gdzieś jeszcze wyżej albo po prostu się tam wykłócić o swoje. Jeżeli chodzi o sklep internetowy czy jakikolwiek inny byt internetowy, który oferuje usługi, czasem jest tak, że nawet nie ma danych adresowych i jest dużo, dużo trudniej dochodzić praw swoich, tak? I te wszystkie klauzule niedozwolone mają nas ochronić przed takimi różnymi dziwnymi pomysłami sprzedających, znaczy, po to, żebyśmy nie musieli się z nimi potem szarpać.
Dokładnie,
tak?
Aczkolwiek klauzule niedozwolone, ich uregulowanie nie będzie nas chroniło w sytuacji, jeżeli dość lekkomyślnie dokonamy zakupu w sklepie, którego danych nie znamy, którego regulaminu nie sprawdziliśmy i tak naprawdę nie wiemy, według jakiego prawodawstwa dany sklep działa. Ostatnio była mowa w mediach o sklepie, którego siedziba znajduje się w Serbii. Mhm. Serbia jest poza terytorium Unii Europejskiej, w związku z tym nie obowiązują ani polskie, ani unijne regulacje chroniące konsumentów. I tu już jest duże ryzyko zamawiania ze sklepu internetowego, który ma siedzibę w Serbii. Mhm. To samo tyczy się sklepów znajdujących się w Chinach, w Stanach Zjednoczonych. Więc w pierwszej kolejności powinniśmy poszukać informacji albo innych zadowolonych użytkowników tego sklepu, może jakiegoś forum, którym użytkownicy się dzielą swoimi doświadczeniami z zakupów w danym sklepie i wtedy dopiero podejmować decyzję, czy chcemy dalej poszukiwać towaru i zawrzeć transakcję, czy poszukać innego sklepu.
Ale to będzie od strony klienta takiego sklepu. A my dzisiaj skupimy się raczej na drugiej stronie, czyli na właścicielu sklepu.
Tak.
I na tym, jakiej krzywdy może sobie napytać, tak, umieszczając tam różne dziwne zapisy. Tak? Czyli może masz taki, nie wiem, dekalog właściciela biznesu internetowego, na co warto zwrócić uwagę od razu na początku?
Znaczy powiem tak, jeżeli się prowadzi sklep internetowy, zakłada, czy chce założyć nawet, to warto się w pierwszym rzędzie zainteresować spisem klauzul niedozwolonych, tworzonym i zamieszczanym na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jest to spis klauzul, który w chwili obecnej przekracza 5530 pozycji. I proszę zwrócić uwagę, to są klauzule, które zostały zarejestrowane od 2000 roku. Mhm. Dlatego, że wcześniej pojęcia klauzul niedozwolonych w polskim prawie nie było. I to pokazuje skalę tego, ile tych klauzul jest. Te klauzule mają bardzo powtarzalny charakter. Nas interesują te, które związane są z handlem elektronicznym, z usługami świadczonymi przez sklepy. Ale ten rejestr klauzul zawiera także klauzule, które są znajdowane w regulaminach podmiotów, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, biura podróży, deweloperzy mieszkaniowi. Większość z nich jest powtarzalnych. Najczęściej zmierzają one do wyłączenia uprawnień konsumentów, a to do reklamacji, a to do zwrotu towaru, świadczenia, a to do ograniczających prawo do odzyskania całej kwoty za niezrealizowane zobowiązanie. W przypadku handlu elektronicznego najczęstszymi klauzulami to są klauzule twierdzące, że na przykład sklep może w każdej chwili, kiedy będzie mu się to podobało, zmienić regulamin świadczenia usług.
Mhm. Ja nie tylko sklep. Bardzo dużo. Są operatorzy różnych usług, które są nam codziennie potrzebne, tak jak woda i prąd.
Tak.
Już nie będę teraz nazywał po imieniu tego wszystkiego. I tam jest jawnie zawsze wpisane w regulaminie, czy gdzieś w umowie wręcz, że możemy zmienić zapisy, jeżeli zmienią się jakieś tam na przykład warunki rynkowe, czy jakaś inna zajdzie okoliczność, która nas do tego upoważnia.
Tak, i jak dobrze pamiętamy, to już w latach 90. i 2000. pojawiła się taka linia postępowania, orzecznictwa, gdzie przymuszano wręcz takie podmioty do wykreślania tych klauzul z ich regulaminów oraz nagłaśniano konsumentom właściwy sposób postępowania. Mianowicie, jeżeli operator telekomunikacyjny, na przykład jakaś sieć komórkowa, zmienia taryfy, czyli integralną część regulaminu świadczenia usług, to powinniśmy jako klienci mieć prawo do odstąpienia od umowy. I to część konsumentów kojarzy. Ten sam mechanizm obowiązuje w przypadku sklepów internetowych. Jeżeli ktoś zmienia regulamin, to my powinniśmy jako konsument mieć prawo odstąpić od umowy, uzyskać zwrot zapłaconych pieniędzy, czy zwrot towaru, jeżeli z jakichś powodów nasza sytuacja została w wyniku zmiany tego regulaminu pogorszona.
Dobrze, cały czas jakby jesteśmy po stronie klienta takiego sklepu. Powiedz mi, bo zdarzało się i to jest właśnie to, o czym na samym początku próbowaliśmy szybko powiedzieć i chyba na to jest teraz moment. Jak bardzo można napytać sobie biedy, będąc właścicielem sklepu internetowego, który takie rzeczy umieścił. Bo takie rzeczy, czyli konkretnie jakieś niedozwolone zapisy na przykład w regulaminie. Bo jeżeli chodzi o klienta, to pojedynczy klient, oczywiście to jest bardzo ważny punkt jakby działania takiego sklepu internetowego czy czegokolwiek, żeby nawet pojedynczy klient był zadowolony, tak? Ale nawet jeżeli zdarzy się taka niezadowolona osoba, to dla dużego biznesu to nie jest duży kłopot. Często jest też tak, że ci niezadowoleni są jakoś tam wliczeni w jakieś tam kalkulacje biznesowe. Część klientów po prostu będzie niezadowolonych, a teraz z drugiej strony zdarzali się łowcy klauzul, tak to się nazywa, tak?
Tak. Łowcy klauzul są wyspecjalizowane, najczęściej stowarzyszenia ochrony konsumentów, które wpisują sobie w statucie stowarzyszenia, że reprezentują zbiorowe interesy klientów, konsumentów i wyszukują klauzule w regulaminach przeważnie małych usługodawców i składają propozycje, tak zwane propozycje nie do odrzucenia, że jeżeli przedsiębiorca zapłaci koszty postępowania, to oni odstąpią od składania skargi do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Mhm. Przy czym, kiedy taki łowca klauzul przegląda regulamin, to najczęściej wynajdzie kilka typowych, powtarzalnych właśnie, wcześniej już wpisanych do rejestru klauzul, który prowadzony jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i następnie nie tworzy jednego pozwu, w którym wylicza te klauzule, tylko tworzy tyle pozwów, ile jest tych klauzul. Mało tego, te pozwy są składane przez różne osoby, najczęściej w jakiś sposób związane z tym stowarzyszeniem, albo członkowie tego stowarzyszenia, albo członkowie rodzin, członków stowarzyszenia i w ten sposób przykładowo z jednej klauzuli może się zrobić 30 pozwów. W przypadku, kiedy taka sprawa trafi do sądu, to oprócz, że powiem, zwrotu kosztów postępowania, które ostatnio zostały obniżone z 360 do 60 zł, sąd może orzec wpisanie takiej klauzuli do monitora polskiego. To już jest wydatek o wiele większy, od 1000 do 2000 zł, w zależności od tego, jak długa jest ta klauzula, bo to się liczy za znak tekstowy. Chciałbym tutaj jeszcze odróżnić dwie kwestie, mianowicie mówimy o konsumencie, czyli przedsiębiorca prowadzący sklep, tego typu wymogi musi stosować w stosunku do konsumenta, osoby fizycznej, klienta z ulicy, natomiast nie musi ich stosować w stosunku do firmy, do jednego przedsiębiorcy.
A to jest bardzo dużo rzeczy, które działają zupełnie inaczej, jeżeli jestem... No tak jak ja na przykład, mam zarejestrowaną działalność gospodarczą, tak. Jestem mógłbym być jednocześnie klientem, konsumentem, zwykłym konsumentem albo firmą, tak? I teraz jeżeli nabywam jakieś usługi czy towary, to w zależności od tego, czy na przykład chcę fakturę czy nie, to kompletnie inne prawo się stosuje. I mogę na przykład mieć krótszy okres gwarancyjny, mogę mieć, stracić prawo do odesłania z towaru do tego, kto mi go sprzedał, tylko dlatego, że chciałem sobie odpisać VAT, bo wziąłem fakturę.
Przedsiębiorca nie może w ogóle skorzystać z ochrony konsumenckiej, bo one chronią konsumenta. On jako profesjonalista powinien dochować wyższych standardów staranności w sprawdzeniu swojego kontrahenta. Taki jest zamysł ustawodawcy. Natomiast nie do końca się zgadzam z takim poglądem, że jeżeli się jest przedsiębiorcą, to się nie korzysta z ochrony konsumenckiej. Ponieważ część zakupów, owszem, możemy dokonać na rzecz czy na potrzeby firmy, ale część dokonujemy dla siebie. Jeżeli kupujemy ubranie dla siebie, to nie są to wydatki na reprezentację, tylko to są dla nas. No, strój do biegania.
No, zwyczajnie jest zimno i trzeba w czymś chodzić.
Tak, dokładnie. W związku z tym nie można też przedsiębiorcy pozbawiać prawa dochodzenia swoich uprawnień z tytułu przepisów chroniących konsumentów. Natomiast tutaj bardzo ważną kwestią jest jeszcze zwrócenie uwagi na to, że te uprawnienia konsumenta nie są zlokalizowane w jednym miejscu. I to jest dla przedsiębiorcy bardzo duży problem, bo gdyby to była jedna ustawa, która w sposób czytelny od A do Z opisuje, co przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy powinien spełnić, to ja właściwie nie musiałbym otwierać firmy. Ale to jest kodeks cywilny, to jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to jest ustawa o ochronie praw konsumentów. Jest jeszcze kilka innych ustaw, które albo w nazwie, albo w treści zawierają odesłania do ochrony konsumentów. Wybrać teraz tych ustaw, te wszystkie zapisy i zrozumieć, co powinienem spełnić, to już tego nikt nie zrobił. Nie zrobiło tego ani Ministerstwo Sprawiedliwości, ani Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które wydawałoby się jest najlepszym organem, ani Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który z jednej strony chroni konsumentów, a z drugiej strony nie tworzy jakby żadnego takiego instrumentu czy narzędzia, które umożliwiłoby sprzedawcy w łatwy sposób zaimplementować ochronę konsumenta. W związku z tym my uważamy, że jest tu dla nas miejsce, że my możemy stworzyć wzór regulaminu, wzór reklamacji. Sprzedawcy, przedsiębiorcy nie wiedzą bardzo często, na czym ma polegać reklamacja. Nie wiedzą, jak z reklamacji zrobić narzędzie, które będzie zwiększało ich sprzedaż.
Ale to już troszeczkę inna chyba bajka, prawda? Bo to już bardziej public relations przede wszystkim wchodzi w grę. To jak sobie poradzić z jakimś kryzysem, wyjść z twarzą i by klienci też byli z tego koniec końców zadowoleni.
Znaczy wcześniej tutaj zwróciłeś uwagę na taką kwestię związaną z co to znaczy dla przedsiębiorcy brak takich przepisów w regulaminie. No to jest właśnie ten public relation. Jeżeli sprzedawca sprzedaje części komputerowe, nie dba o klientów, to pojawiają się wpisy na forach internetowych, pojawiają się skargi do Urzędu Ochrony Konsumenta i nagle się okazuje, że idzie wieść tak zwana gminna, szeptana, że ten sprzedawca jest oszustem. Mhm. On traci strasznie, bo straci klientów, straci przychody i właściwie może już powoli zamykać swój biznes. Jeżeli ma świadomość tego, że jego dobra opinia jest bardzo ważna, bo ona się niesie, bo oprócz ceny jeszcze są zadowoleni klienci, którzy polecają innym znajomym tego sprzedawcę, to on zyskuje. I w tym miejscu nawet taka drobna rzecz jak łatwość złożenia reklamacji, szybkość odzyskania pieniędzy albo uzyskania zamiennika za towar niezgodny albo błędnie przesłany albo uszkodzony, już buduje bardzo pozytywną relację między konsumentem, klientem, a tym sprzedawcą.
No właśnie, i ten zysk, czyli to możliwość, przede wszystkim to rozeznanie w takiej rzeczywistości prawnej, którą na dzisiaj musimy respektować, prawda? Chcielibyśmy wam po części zaoferować, bo ten odcinek ma na celu rozpocząć cały cykl. Jeżeli będziecie zainteresowani takimi poradami, planujemy następne odcinki robić w takiej formule, jak do tej pory robiliśmy odcinki w poniedziałki o 21:00, te traktujące o sprawach czysto informatycznych. Będziemy chcieli opierać się na pytaniach, które dostaniemy od was i na tej podstawie budować następne odcinki, odpowiadać na konkretne pytania, rozwiązywać konkretne pytania, problemy wspólnie tutaj. I mamy nadzieję, że was po prostu to zainteresuje, bo jest bardzo dużo tematów, które trzeba by było rozumieć i no, mieć w małym palcu, żeby nazywać się chyba przedsiębiorcą, trzeba tak to nazwać, prawda?
Tak, tutaj rzeczywiście jest problem. Mamy bardzo dużo ustaw, rozporządzeń, przepisów. Praktycznie jak mamy posiedzenie Sejmu, to już wiemy, że kolejna ustawa. Ustawy mamy pisane językiem strasznym, odstraszającym. Mało tego, bardzo hermetycznym.
Ja kiedyś słyszałem takie bardzo trafne powiedzenie, że gdyby prawo było dla ludzi, to prawnicy byliby do niczego niepotrzebni.
Znaczy, coś w tym jest. W historii były takie okresy, na przykład w Cesarstwie Austro-Węgierskim armia cesarza Franciszka zatrudniała pisarza kompanijnego. Kwalifikacje pisarz kompanijny miał takie, że musiał być najgłupszym z całego wojska. Jego rola była nie do pozazdroszczenia, aczkolwiek miał pewnie bardzo dobrze,
ciekawe,
był ważny.
Ciekawe, jak to określali? Głosowanie było?
Ciężko powiedzieć, być może jakieś testy psychologiczne. Jego rola sprowadzała się do czytania edyktów cesarza. Cesarz miał inicjatywę ustawodawczą, mógł wydać prawo, ogłosić je publicznie. Zanim to zrobił, dał to do przeczytania temu żołnierzowi, pisarzowi kompanijnemu. Później był pytany, czy zrozumiał, co tam było napisane. Jeżeli on zrozumiał, co tam było napisane, publikowano to prawo. Jeżeli nie zrozumiał, to wracało to do obróbki.
Rozumiem, dlaczego musiał być najniższym z najniższych.
Tak. To było dobre rozwiązanie. W tej chwili mamy prawo, które jest bardzo trudne. Ono jest trudne nawet dla prawników. Jakby się przesłuchał rozmowie prawników, to albo mówią tak, że nie wiadomo, o czym mówią, albo zaczynają się spierać o szczegóły, które są jeszcze bardziej abstrakcyjne. A już jak się zapyta wprost, a czy mogę zrobić tak czy siak, to mówią, ale to zależy.
No wiesz, to jest chyba niestety efekt tego, że świat nam się bardzo mocno, uciekło mi teraz słowo, ukierunkowywuje w jednej dziedzinie, tak?
Wysoka specjalizacja.
Specjalizuje, o to słowo mi chodziło. Tak samo można powiedzieć o rozmowie dwóch informatyków. Jeżeli ktoś z ulicy będzie podsłuchiwał rozmowę dwóch programistów, to pewnie bardzo szybko odechcą się słuchania.
Znaczy ja powiem tak, ja z punktu widzenia informatyków to uważam, że najprościej, przynajmniej oni powinni taką taktykę przyjąć, to zaproponować zawsze rozwiązanie wyłącz i włącz ponownie.
Ale wiesz, bo jest też tak, że pomiędzy tymi informatykami, którzy są na przykład hardkorowymi programistami, tak, a światem zewnętrznym są ludzie, którzy tłumaczą te wszystkie idee na jakiś zrozumiały język, na przykład na kampanie reklamowe, na instrukcje obsługi i na interfejsy do programów i na przykład do stron internetowych. I myślę, że wy generalnie tego typu usługi też moglibyście być takim interfejsem pośrednim pomiędzy człowiekiem, który chciałby jak najlepiej dla swojego klienta, a prawem, które mało kto rozumie.
I tak jest cel powołania tej firmy. Chcemy sąsiadom, bo to głównie myśleliśmy o sąsiadach w pierwszej kolejności, zaproponować bardzo dostępną usługę, to znaczy mamy taką akcję na przykład śmieciową. Są deklaracje do wypełnienia. Wiele osób otrzymuje druki i nie bardzo wie, co ma tam wpisać. Myśmy spotykali sąsiadów na spacerze, na klatce schodowej i oni, wiedząc, że ja jestem prawnikiem, pytali mnie, co oni mają z tym zrobić. Ponieważ ja wiedziałem, bo też otrzymałem taką deklarację, sobie ją przeczytałem, sprawdziłem, to im podpowiadałem. Tylko, że to było takie podpowiadanie jak kolega koleżę.
Koleżeńskie.
Tak. Natomiast brakuje takiego serwisu, usługi, ja to nazywam niskopoziomowej, nieopłacalnej. Podam przykład. Są takie sprawy, których zawodowi prawnicy nie biorą, bo mają kilka cech. Po pierwsze, nie można na nich spektakularnie zarobić. Po drugie, wymagają dużego nakładu pracy, a po trzecie, na ogół trwają długo. Kilkanaście miesięcy, parę lat. Takimi sprawami są na przykład sprawy o zwrot nieruchomości, sprawy o odszkodowania za słupy wysokiego napięcia na działce. Niby jest to uregulowane w ustawach. Niby wszyscy wiedzą, że nie wolno na czyjejś prywatnej działce postawić słupa. Mhm. Ale już, jak powiem, uzyskać rozstrzygnięcie, które by przywracało prawo własności, to tak nie jest to oczywiste. I my tak chcemy uplasować się bliżej ludzi, a dalej od prawa.
Chyba słuszna koncepcja. Trzeba czekać na odpowiedź rynku teraz, tak?
Rynek się otwiera, dwa tworzy też z drugiej strony. To znaczy mamy takie działania ze strony Unii Europejskiej, która zresztą też zauważyła, że jest pewien specyficzny problem z rozumieniem prawa. Widać, że tego prawa jest bardzo dużo, że obywatele unijni poszczególnych krajów nie radzą sobie z tym prawem i są tworzone podmioty na bardzo niskim szczeblu, gdzieś tam gminnym, finansowane ze środków unijnych, które mają na celu wyjaśniać prawo, udostępniać to prawo w sposób zrozumiały. Także jeżeli emeryt, rencista, osoba bezrobotna ma problem, takie osoby najczęściej nie stać, żeby pójść do radcy prawnego czy do adwokata, to żeby mogło do takiego biura się udać. Na razie to jest w zalążku, aczkolwiek oficjalnie w Polsce już ruszyło. I skoro Unia to widzi i coś próbuje w tej sytuacji zrobić, to my uważamy, że nasza firma również ma szansę zaistnieć. Ponieważ wykorzystanie usług prawniczych w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Podam taki przykład. W Niemczech ponad 90% obywateli ma wykupione ubezpieczenie na wypadek, gdyby potrzebowali skorzystać z prawnika. Wypadek drogowy, błąd w sztuce medycznej, okradzenie, oszustwo ze strony biura turystycznego, różne sytuacje. W Polsce niecałe 5% wykupuje takie ubezpieczenie. To pokazuje przepaść w podejściu do ochrony prawnej. My nie idziemy do prawnika, bo prawnik jest drogi, posługuje się językiem, którego nie rozumiemy.
A przede wszystkim traktuje się go jako brutalnie nazwę to, narzędzie naprawcze już po wszystkim. Jak jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać. Nikt to nie
taki,
myśli...
To jest taki strażak, który gasi pożar.
Tak, to nikt nie myśli na zapas. Niestety mądry Polak po szkodzie w tej dziedzinie jak najbardziej.
Tak, ale my wychodzimy z takiego założenia, że prawa na pewno nie ubędzie. Prawo będzie coraz bardziej komplikowane, bo taka jest jakby natura biurokracji. Prawo jest pochodną biurokracji. Mhm. Z jednej strony nadmiar prawa tworzy kolejne wymogi biurokratyczne, a z drugiej strony biurokracja sama domaga się, żeby nowym to regulacji. Prawo było jeszcze bardziej skomplikowane. W związku z tym takie alienowanie, wyobcowanie obywateli, pozbawianie ich podstawowej ochrony prawnej będzie też postępować.
Co, ja myślę, że co krok to jakieś tematy będą się nam pojawiały i moglibyśmy ten odcinek ciągnąć pewnie dzisiaj jeszcze co najmniej 2-3 godzinki, ale postarajmy się też o konkretach porozmawiać i na te konkrety zaprosić przede wszystkim. Dzisiejszy odcinek potraktujmy jako wstęp, jako zaproszenie dla was przede wszystkim do tego, by się nie bać, by zapytać, by wysłać do nas jak najwięcej pytań o rzeczy, które wam się przytrafiły, co by to nie było. Będziemy próbowali po prostu składać z tego następne odcinki i chcemy wam to zaoferować tutaj w Dekompresorze za darmo. Poza tym, że to jest oczywiście działalność jak najbardziej komercyjna, tak?
Tak.
Wy nie robicie tego za darmo. To dajemy wam szansę do tego, żeby zapytać po prostu nas, za naszym pośrednictwem, osoby, które zjadły na tym już zęby, jak to czy tamto powinno się rozwiązać.
Ja może jeszcze powiem, że jedną z idei, która stała za powołaniem naszej firmy, było stworzenie czegoś na wzór lekarza pierwszego kontaktu. Czyli takiej osoby, która wysłucha i powie, czy może od razu pomóc, przepisując jakiś lek dostępny bez recepty, czy też może powie, do jakiego specjalisty się udać, kto bardziej kompetentnie i całościowo problem rozwiąże. Bo to niekoniecznie musi być radca. To może być jakiś urząd, to może być jakiś podmiot, który już takie usługi realizuje, a o którego obecności, istnieniu społeczeństwo po prostu nie wie.
Albo przypiszecie konkretne lekarstwo na konkretny problem.
Tak.
Dziękujemy w takim razie wam za uwagę, za wspólnie spędzone chwile. Ten odcinek jest, tak jak już kilka razy powiedziałem, startowy. Od was teraz zależy, czy następne odcinki się pojawią. Jeżeli pojawią się pytania, odcinki będziemy robić. Także dziękujemy serdecznie. Subskrybujcie nas na YouTubie, bądźcie z nami na naszej stronie. Bardzo ci dziękuję za,
dziękuję.
Za to,
dziękuję
że
za uwagę.
Byłeś dzisiaj. I oby do następnego razu.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.